Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś zaczynamy od wydarzeń na Słowacji, gdzie doszło do zatrzymań i aresztowań w związku z głośną sprawą morderstwa dziennikarza śledczego Jana Kucjaka. W studiu jest z nami dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No właśnie, panie doktorze, czy w tej sprawie mamy przełom?
Wydaje mi się, że tak, bo zostali złapani bezpośredni sprawcy tej zbrodni z końca lutego. Natomiast oczywiście sprawa się jeszcze nie kończy, ponieważ nie wiemy, kto był zleceniodawcą.
No właśnie, bo dzisiaj to jest pewnie kluczowe do wyjaśnienia i do rozwiązania zagadki, bo przypomnijmy, że zabójstwo Kucjaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirowej wywołało w całej Słowacji kryzys, bo ze stanowiska ustąpił premier Fico.
Tak, dokładnie. Bezpośrednio po zabójstwie Kucjaka doszło do największych w historii po 1989 roku manifestacji antyrządowych. Ponad 100 tysięcy ludzi wyszło na ulice między innymi Bratysławy i innych miast słowackich, co jest takim ewenementem jak na te małe państwo. I wskutek tego nacisku społecznego premier Fico musiał zrezygnować, tam była pewna rekonstrukcja rządu.
Wcześniej ministrowie spraw wewnętrznych.
Dokładnie.
Między innymi, prawda?
Oczywiście no, ci manifestujący nie osiągnęli wtedy wszystkiego, bo wtedy generalnie chciano przyspieszyć wybory, prawda, żeby doszło do wcześniejszych wyborów, żeby ta powiedzmy sytuacja polityczna troszeczkę się zmieniła. Tutaj Smer, rządzący Smer nie uległ temu, dokonał pewnych zmian.
Rekonstrukcja była, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo nawet ta wymiana premiera, nowy premier Pellegrini, to też jest osoba wywodząca się ze środowiska byłego premiera Roberta Fico.
Oczywiście, to jest polityk Smeru, który pełnił bardzo ważne funkcje w ostatnich latach w państwie słowackim. Był między innymi przewodniczącym Rady Narodowej, czyli Parlamentu Słowackiego, był ministrem edukacji. Tak więc no, z jednej strony no, zmiana nieduża, z drugiej strony no, widzimy, że tutaj Robert Fico wycofał się. Niektórzy mówią, że jakby steruje premierem gdzieś tam z tyłu, prawda? Z taką szarą eminencją, no ale generalnie społeczeństwo przyjęło raczej pozytywnie tą nominację Pellegriniego, który jest taki pokazywany jako taka pozytywna twarz Smeru.
No dobrze, to jeszcze wróćmy jakby do tego wątku kryminalnego, bo prokuratura podejrzewa konkretne osoby o udział w tym zabójstwie. No, dziś wiemy tyle, że jak wynika z tych ustaleń prokuratury, Tomasz Szabo, były oficer śledczy słowackiej policji, to była ta osoba, która dokonała tej egzekucji. No, swoją drogą to też pokazuje, że ten mafijny świat na Słowacji no, swoje macki miał wszędzie.
No pamiętajmy, że szef policji też musiał się podać do dymisji po tym zabójstwie. No,
zresztą to jest w ogóle jakaś taka szemrana postać, bo pan Szabo miał swoje problemy już kiedy pracował w policji, prawda?
Dokładnie. No, w prasie słowackiej pisze się o tym, że te relacje między policjantami, czy byłymi policjantami słowackimi, a szemranym biznesem, czy grupami przestępczymi są dosyć powszechne. Szczególnie w tej południowo-zachodniej części Słowacji, która jest takim centrum zorganizowanych grup przestępczych, więc tutaj nie było jakiegoś wielkiego zdziwienia. Także na początku część dziennikarzy czy analityków obawiało się, że to śledztwo będzie jakby źle prowadzone przez policję czy przez prokuraturę, z tego względu, że są te powiązania między politykami, policjantami, prokuraturą. No, na szczęście to się nie do końca spełniło.
Warto jakby gwoli wyjaśnienia dodać, że właśnie dziennikarz Jan Kucjak zajmował się i pracował nad tekstem dotyczącym powiązań włoskiej mafii działającej na Słowacji z władzą, właściwie ze środowiskiem związanym z premierem Robertem, byłym premierem,
tak,
Robertem
Fico. W bezpośrednim bliskości, tam między innymi byli pracownicy kancelarii pana
Więc
premiera.
To wszystko się tak zazębiało.
To się gdzieś zazębiało, prawda? Aczkolwiek z tego, co teraz się pisze na Słowacji, ten wątek włoski jest raczej wykluczany. Znaczy okej, była ta mafia włoska działająca na wschodzie Słowacji. Kuciak o tym między innymi pisał. Tam były chodziło o wyłudzenia funduszy unijnych, prawda, na jakieś gospodarstwa rolne. Te osoby zostały zatrzymane. Natomiast ten wątek jest raczej właśnie wygaszany, że to jednak nie, to zostało wykluczone, ponieważ policja od jakiegoś czasu obserwowała tych mafiozów włoskich i oni prawdopodobnie nie mogli dokonać tego morderstwa.
Chociaż cały czas od początku, właściwie od momentu zatrzymania tego samochodu, kiedy zaczęła się jakby obława na w tej sprawie, na morderców dziennikarza, ten wątek włoski gdzieś cały czas się pojawia i on też nie znika wraz z tymi prokuratorskimi zarzutami, zatrzymaniami i aresztowaniami, no bo wiadomo, dzisiaj to prokuratura już też potwierdza, że jakby zleceniodawczynią tego morderstwa była tłumaczka właśnie z języka włoskiego. Ona pracowała dla włoskich przedsiębiorców i ona miała zapłacić 70 tysięcy euro. Także to, ten włoski ślad cały czas krąży wokół tej sprawy.
I to od razu pokazuje, że raczej to nie ona była tym głównym zleceniodawcą, no bo skąd wzięłaby te pieniądze? To jest 300 tysięcy złotych,
tak,
prawda?
Główne pytanie brzmi, kto
zlecił?
Nad nią stał, bo tego na razie się nie udaje.
Czy to jest jakaś zmyłka, czy jednak faktycznie te powiązania z mafią włoską, czy może jednak ten wątek polityczny czy biznesowy ze Słowacji. No tutaj trudno powiedzieć.
Jedynym wątkiem włoskim niezwiązanym z tą sprawą są włoskie korzenie obecnego premiera.
No na przykład. Ale też jest wątek polski, bo ten policjant
szkolił się w Polsce
w 2014 roku w jednej z agencji, takich prywatnych agencji szkolących ochroniarzy. Ale to oczywiście taki może poboczny, nie mający do końca związku ze sprawą. No ma pan tutaj rację oczywiście, że ten wątek, tego wątku włoskiego, mafijnego nie można wykluczyć, aczkolwiek z drugiej strony, jak sobie przejrzałem te nazwiska osób, które zostały zatrzymane w tej sprawie, ten główny podejrzany, właśnie ta pani tłumaczka języka włoskiego z Komarna, oni mają węgierskie nazwiska. I ten obszar, gdzie te grupy przestępcze działają od wielu lat, to jest właśnie ta południowo-zachodnia część Słowacji, gdzie między innymi mieszka
wielu Węgrów,
czy Węgrów słowackich, z Komarno, Kolarowo.
Które w ogóle są,
tam, gdzie dokonano
są
tych
w ogóle
zatrzymań.
Dużą grupą społeczną.
Dokładnie,
na Słowacji,
czyli to też jest jakiś ciekawy wątek, którego tak nikt na razie nie podnosi, no ale te same nazwiska o tym świadczą. No i tam, gdzie ich zatrzymano. Kolarowo to jest malutkie miasteczko właśnie w tej południowo-zachodniej części Słowacji, to jest około 10 tysięcy mieszkańców i ponad 80% mieszkańców tego miasta to Węgrzy. Czyli to też jest ciekawe.
Dobrze, no te ustalenia, no właśnie, na ile te ustalenia słowackiej prokuratury, zdaniem pana doktora, jakby dają obraz pewnego działania państwa i jego, powiedzmy, uwikłania w kontakty z mafią? W ogóle co się wyłania już po półrocznym śledztwie, prawda, i jego ustaleniach dzisiaj? Co wiemy?
No przede wszystkim to, że śledztwo trwało zbyt długo. Ja na przykład słyszałem już w czerwcu, że są nagrania z monitoringu, które pokazują samochód i prawdopodobnie osobę sprawcy tego zabójstwa. W czerwcu, prawda? Dzisiaj mamy początek października. Te zatrzymania nastąpiły pod koniec września, co pokazuje, że jeszcze kilka miesięcy prowadzono jakieś działania. Także dziennikarze słowaccy wskazują, że w tych pierwszych godzinach po odkryciu ciała Kuciaka i jego narzeczonej policja zrobiła bardzo wiele błędów przy śledztwie. Tam wpuszczała osoby, które nie powinny być na miejscu zbrodni, być może zostały zatarte pewne ślady, usunęła kamery monitoringu, które były w bezpośredniej bliskości tego domu, w którym mieszkał Kuciak. Co mogło spowodować, że gdyby zostawić te kamery, to na przykład ci potencjalni mordercy mogli tam później przyjść i próbować zacierać ślady i wtedy mielibyśmy ich nagranych. Oni ściągnęli te kamery, nie ma już możliwości sprawdzenia, co się działo później po morderstwie. Także często wielu policjantów, którzy nie byli śledczymi, nie byli jakby, nie zajmowali się bezpośrednio tą sprawą, tam też jakby przebywało w tych pierwszych godzinach po zabójstwie. Co powoduje, że tutaj ten wątek takiej niefrasobliwości, a może jakichś działań specjalnych, żeby zatrzeć ślady, jest podnoszony przez Słowaków. No i oczywiście ten aspekt polityczny, że no, są te powiązania polityków, prawdopodobne powiązania z grupami przestępczymi, z biznesem, tak zwanym szpinawym biznesem, takim brudnym na Słowacji. pokazuje, że no jednak Słowacja ma duży problem z tym.
No i co ważne, chyba ten nacisk oddolny, społeczny jest też ważny i on chyba ma, czy miał znaczenie w tym, że nawet jeśli mówimy, że to trwało zbyt długo, to jednak to udaje się i te kolejne wątki ukazują się na światło dzienne, bo bezpośrednio po tym morderstwie mieliśmy gigantyczne, jak pan powiedział, niespotykane od wielu, wielu lat protesty uliczne, ale one właściwie nie milkną, może nie ta skala, ale pojawiła się ta inicjatywa na rzecz przyzwoitej Słowacji, prawda? I teraz mamy kolejne te demonstracje, które towarzyszą właśnie tym nowym faktom, które się pojawiają w tej sprawie i społeczeństwo też nie odpuszcza.
I tak i nie. Znaczy, oczywiście się zgadzam, że były te wielkie manifestacje. One teraz wygaszają się. Ostatnia manifestacja to było około 5000 osób.
Tak, inna skala.
A te pierwsze
zupełnie.
To było 100 tysięcy. Czy widać, że już jakby sprawa troszeczkę zaczyna się wygaszać. Pytanie jest, bo na początku sądzono, że te manifestacje spowodują powstanie jakiegoś nowego ruchu społecznego, może i politycznego, może jakiejś nowej partii politycznej.
To się nie udało.
W kontrze właśnie do Smeru i to się nie udało jak na razie, prawda? Widzimy, że opozycja jest wciąż podzielona, a Smer według ostatnich sondaży wciąż jest najwyżej popieraną partią na Słowacji. Oczywiście on stracił bardzo dużo i nie będzie w stanie, gdyby wygrał wybory, nie będzie w stanie rządzić sam, znów będzie musiał wchodzić w jakieś trudne koalicje. Ale opozycji nie udało się jednak tego elektoratu jakoś zmobilizować. Więc ja tutaj jestem troszeczkę sceptyczny, czy z tego coś wyniknie, szczególnie po tych zatrzymaniach, bo tutaj policja i prokuratura pokazuje, tak? Państwo narzekaliście, że tutaj policja działa źle, mamy,
złapaliśmy. Czyli jest ten element skuteczności,
tak, pokazujemy. Pewnego PR-u. Jesteśmy skuteczni, zrobiliśmy to, nie ma po co protestować. Były zmiany polityczne? Były. Nie ma premiera? Nie ma, prawda? Nie ma tego znienawidzonego ministra spraw wewnętrznych Kaliniaka? Nie ma. Oczywiście oni mają cały czas wpływ.
Oczywiście, tylko pytanie jest, na ile to jest takie pudrowanie pewnych patologii, a na ile skuteczna i realna walka z przestępczością, z powiązaniami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Prawda?
Oczywiście sama prokuratura czy policja twierdzi, że oni się bardzo zaangażowali w tą sprawę, że ponad 90 osób pracuje w różnych, prawda, instytucjach państwowych nad wyjaśnieniem tej sprawy. Już ponad 200 osób zostało przesłuchanych. Tak więc no tutaj też ciężko zarzucić w tym momencie policji czy prokuratorze, że jest jakaś powolna, bierna i tak dalej. No bo wcześniej. Teraz to się trochę zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek polityczny, to jak to wpłynie na...
No właśnie, bo to bez wątpienia wpływ na politykę już ma, jak widzimy. No pytanie, jaki będzie miał w tej perspektywie długofalowej.
No właśnie, bo będziemy mieli kilka wyborów, prawda? Będą wybory teraz na przykład lokalne, będą wybory prezydenckie. I to jest pytanie, po wynikach tych wyborów będziemy mogli powiedzieć, że coś się zmieniło. Znaczy ludzie chcą zmiany, czy nie? Czy jednak Smer zdołał uratować swoją twarz, dając twarz Pellegriniego, który czasami jest w jednej z rozmów ze słowackim dziennikarzem, został określony jako taki Kazimierz Marcinkiewicz, czyli taki premier, który miał PR-owsko dobrze wyglądać, natomiast realnej władzy nie miał. Zobaczymy. No teraz jest ciekawa sytuacja. Będą wybory prezydenckie, ale w tym momencie Smer jeszcze nie przedstawił kandydata na prezydenta. No Fico raczej nie, prawda, ze względu na tą sprawę, ale kto? Prawda? Tam podobno w badaniach takich sondażowych największe poparcie ma obecny minister spraw zagranicznych, Lajczak, ale on podobno nie chce startować. Powiedział, że raczej nie jest tym zainteresowany. On jest zresztą dyplomatą, zawodowym dyplomatą, teraz pełni tą funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u, czyli częściej przebywał w Nowym Jorku niż na Słowacji. Jest takim lubianym politykiem raczej. Mamy też sondaże partyjne, prawda, w tym momencie, gdzie też jest na przykład Smer cały czas wygrywa, prawda, mam ponad 20%, ale to już nie daje mu jakiejś konkretnej większości, prawda, czyli ma ten twardy elektorat, ale już ponad to nie wyjdzie, a trzecią siłą polityczną jest na przykład Nasze Slovensko, czyli ta partia nacjonalistyczna Mariana Kotleby, ponad 10%.
Czyli sytuacja będzie bez wątpienia jakaś patowa i będzie wymagała pójście na kompromis.
Politycy Smeru mówili, że we wrześniu bieżącego roku przedstawią już kandydata na prezydenta, no ale jeszcze. Jak dotąd nie znalazłem takiej informacji. Dosyć popularny jest cały czas Andrzej Kiska, który jest tak jakby w opozycji do obecnego rządu słowackiego. Ale on powiedział, że nie będzie startował, nie będzie się starał o reelekcję. Niektórzy twierdzą, że okej, nie będzie starał się o reelekcję.
To on był tym pierwszym, który domagał się dymisji premiera Fico w momencie, dokładnie, kiedy jeszcze Fico odwlekał tę swoją
oczywiście
dymisję, prawda?
Tylko właśnie, on sam trochę chce się wycofać z tej polityki, ale niektórzy mówią, że on będzie próbował tworzyć partię polityczną, czy jakby wokół siebie koncentrować polityków opozycji i w wyborach parlamentarnych stworzyć jakąś nową jakość, no jakiś nowy podmiot polityczny i startować. Czyli może już nie chce być prezydentem, ale może jakaś nowa siła. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane, bo tam też jakieś kwestie rodzinne wchodzą w przypadku Kiski. Jego żona nie za bardzo chciała, żeby on został prezydentem i nie chce, żeby był politykiem. Żona siedzi w Popradzie z dzieckiem, on spędza właśnie większość czasu w Bratysławie, więc to też są jakieś takie problemy nawet logistyczne, które powodują, że on nie chce się w tą politykę może jakoś bardziej zaangażować. Więc naprawdę sytuacja jest bardzo taka dynamiczna, ciekawa i zobaczymy też po wyborach lokalnych, przepraszam, które teraz będą na jesieni, bo rok temu mieliśmy wybory regionalne do tych krajów, prawda, tak, tych wyższych jednostek i tam na przykład Smer przegrał. Wygrali raczej politycy opozycji. Teraz będziemy mieli te wybory takie na prymatorów miejskie, prawda, czy w tych małych jednostkach samorządowych. Też zobaczymy, czy po tych wydarzeniach z Kuciakiem, czy coś się zmieni, czy Smer wygra, czy przegra, a może jakaś nowa siła zdobędzie, prawda, większe poparcie, a może właśnie te nasze Slovensko skorzysta, prawda, bo tam gdzie się dwóch się bije, tam trzeci korzysta, prawda, im gorzej, tym lepiej dla niektórych partii, więc no to jest bardzo ciekawe, to będziemy śledzić.
Jeszcze ciekawe jest to, co gdzieś tam padało w tej pana wypowiedzi, czyli pytanie cały czas o Roberta Fico, czy on zdecyduje się, czy w ogóle jest taki scenariusz, który zakłada jednak, że w momencie, kiedy ta sprawa dziennikarza ucichnie, powiedzmy, proces będzie toczył się swoją drogą, czyli powiedzmy, sprawa będzie wyjaśniana z konkretnymi osobami oskarżonymi, czy docelowo skazanymi, a on w momencie, kiedy już ta sprawa nieco przycichnie, jest w stanie wybić się znowu na ten pierwszy plan? Pan w to wierzy?
On wciąż jest jednak ważnym politykiem Smeru, prawda? Ja rozmawiałem z jednym z dziennikarzy słowackich, też w czerwcu miałem przyjemność. On mi powiedział tak, że mimo tej całej sytuacji, tak będą konstruowane listy do parlamentu słowackiego, do Rady Narodowej w kolejnych wyborach, to jednak te listy będą jakby tworzone wokół Roberta Fico i Kaliniaka, że to są mimo wszystko ci najważniejsi politycy, którzy koncentrują na sobie tą popularność polityczną. Czyli ja bym jeszcze ich tak nie grzebał do końca politycznie. Wydaje mi się, że Robert Fico i nawet ten wspomniany Robert Kaliniak, oni jeszcze odegrają jakąś rolę. Tylko musi ta sytuacja trochę przycichnąć, musimy trochę odczekać, zobaczyć, jakie będą rezultaty tych najbliższych wyborów. Zobaczymy.
Jak będzie, zobaczymy. Będziemy to też sprawdzać. Mam nadzieję, że będzie to okazja do kolejnych rozmów na ten temat. Tymczasem bardzo dziękuję. Dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii UMCS był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.